Pisząc do swoich serdecznych przyjaciół Filipi, apostoł Paweł zachęca ich i mobilizuje do ciągłego duchowego rozwoju, duchowego dojrzewania. W końcowym fragmencie listu znajdujemy taki apel apostoła: postępujcie zgodnie z tym, czego się nauczyliście i co przyjęliście ode mnie, zarówno w słowach, jak i czynach, a Bóg, który obdarza pokojem, niech będzie z wami. Apostoł wzywa Filipian, żeby naśladowali jego przykład, żeby brali pod uwagę to, co słyszeli i co zobaczyli w jego życiu. Niewielu jest niestety dzisiaj takich nauczycieli, którzy potrafią powiedzieć podobnie: bierzcie ze mnie przykład. A jednak jest to prawda, że osobisty przykład jest najważniejszym elementem procesu nauczania. Nauczyciel musi realizować w praktyce to, co głosi. Musi demonstrować w działaniu te prawdy, których naucza. Apostoł podkreśla, że jeżeli Filipianie będą wszystko to naśladować, co w jego życiu było najlepszego, jeśli będą przestrzegać to, co jest szlachetne, dobre, tak jak pisał wcześniej, godne naśladowania, godne pochwały, prawdziwe, słuszne, czyste, miłe, wtedy Bóg pokoju będzie z nimi. Jest to bardzo niezwykłe określenie, tak jak kilka innych, które apostoł nadaje Bogu. Po pierwsze więc dla apostoła Bóg jest Bogiem pokoju. Ten zwrot powtarza się w wielu listach apostoła, w liście do Rzymian, w listach do Koryntian, do Tesaloniczan. Bóg pokoju. Dla każdego Żyda pokój nie był wyłącznie czymś ludzkim. Nie oznaczał nigdy braku kłopotów, braku niepokoju. Oznaczał coś o wiele więcej. Obejmował wszystko, co przyczynia się do najwyższego dobra człowieka. Tylko w przyjaźni z Bogiem można żyć tak, jak powinno się żyć. Pokój wynika przede wszystkim z właściwej relacji z Bogiem. Tylko dzięki łasce Bożej możemy wejść we właściwe relacje z Bogiem i z ludźmi, relacje pokoju. Dla apostoła Bóg jest więc Bogiem pokoju. Jest też, jak pisze apostoł dalej, Bogiem nadziei. Wiara w Boga jest jedynym czynnikiem, który może oddalić od człowieka beznadziejność, rozpacz. Tylko dotknięcie Bożej łaski może powstrzymać człowieka przed rozpaczaniem nad swoim losem. Tylko poczucie opatrzności Bożej może powstrzymać człowieka od rozpaczy nad światem. Psalmista wyznawał: dlaczego drżysz, duszo moja? Ufaj Bogu. Sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Nadzieja człowieka wierzącego jest niezniszczalna i niezachwiana, bo opiera się na wiecznym Bogu. Bóg jest Bogiem pokoju i jest Bogiem nadziei. Dla apostoła Pawła Bóg jest także Bogiem cierpliwości i pocieszenia. Pocieszenie w języku greckim wyrażane jest słowem paraklesis. Cierpliwość natomiast to po grecku hupomone. Nie oznacza to słowo po prostu umiejętności przetrzymywania pewnych trudności, ale aktywne działanie, żeby te trudności przezwyciężyć. Nie polega na akceptacji, ale na przekształcaniu w wysokie wartości moralne. Właśnie Bóg daje nam taką siłę, która w różnych sytuacjach życiowych prowadzi do wielkości, do chwały. Jest to taki Bóg, u którego uczymy się spożytkować radości i smutki, sukcesy i porażki, osiągnięcia i upadki dla uszlachetnienia życia, by stać się bardziej użytecznymi dla innych i tym bardziej dla Boga. Bóg jest Bogiem cierpliwości i Bogiem pocieszenia. Pocieszenie to po grecku, jak wspomnieliśmy, paraklesis. Oznacza to słowo więcej niż tylko uśmierzającą ból sympatię. Oznacza dodawanie odwagi, nieustanne wspieranie. Paraklesis to pomoc, która nie tylko obejmuje człowieka ramieniem pocieszenia, ale także dodaje mu odwagi, żeby śmiało stanął wobec świata, wobec wszystkich jego wyzwań. Nie tylko ociera z oczu łzy, ale daje odważne spojrzenie na świat. Paraklesis oznacza jednocześnie pocieszenie i siłę. Bóg jest takim właśnie Bogiem, którym każda sytuacja staje się naszą chwałą, w którym odnajduje się siłę, by dalej dzielnie kroczyć przez życie. Bóg jest Bogiem cierpliwości i pocieszenia, Bogiem mocy. Bóg jest także Bogiem miłości, pisze na koniec apostoł. Miłość Boża objawia się we wszystkim. Miłość Boża to także wyrozumiałość dla naszych grzechów, dla naszych potknięć, upadków. To łaska Boża w działaniu, w Jego dziełach, w Jego planie zbawienia dla każdego z nas. Bóg nigdy nas nie odrzuca, nigdy też nie jest jakimś sentymentalnym, osłabiającym nas uczuciem, ale wzmacnia nas do mężnego przeciwstawiania się złu. Taka jest miłość Boga. A więc pokój, nadzieja, cierpliwość, pocieszenie i miłość to przymioty Boga, które podkreśla w tym urywku listu apostoł Paweł. Jakże ważne to atrybuty naszego niebiańskiego Ojca. Apostoł był w bardzo serdecznych, zażyłych stosunkach ze wspólnotą chrześcijan z Filipii. Przyjął z wdzięcznością przesłany mu dar. Jak wiemy, nie czynił tego w przypadku kontaktów z innymi wspólnotami. W liście do Filipian czytamy jednak od 10 wiersza: Pan sprawił mi wielką radość, bo wreszcie zaowocowała wasza troska o mnie, choć dawno już o tym myśleliście, ale nie mieliście do tego sposobności. Nie skarżę się wprawdzie na niedostatek, bo nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczać. Umiem też żyć w dostatku. Poznałem tajemnicę, jak żyć w każdej sytuacji. Jak jeść dosyta i znosić głód. Jak mieć wiele i nie mieć nic. Wszystko mogę dzięki Chrystusowi, który mnie umacnia. Apostoł zbliża się już do końca swego listu. Wyraża wdzięczność za dar, który wysłali mu Filipianie. Apostoł wie, że zawsze znajduje się w ich myślach, w ich sercach, ale okoliczności uniemożliwiały im dotychczas okazanie troski o niego. Nie chodzi o to, że jest niezadowolony ze swego położenia. Nauczył się poprzestawać na małym. Pisząc to, apostoł użył jednego z największych słów etyki Greków. Pisze apostoł, że nauczył się być autarkes, to znaczy samowystarczalny. Osiągnięcie samowystarczalności stanowiło najwyższy cel etyki greckiej, a szczególnie etyki stoików. Przez autarkeia stoicy rozumieli stan umysłu, w którym człowiek staje się całkowicie niezależny od wszelkich spraw i wszelkich ludzi. Stan, w którym nie potrzebuje już nikogo i niczego. Stoicy proponowali osiągnąć taki stan za pomocą pewnego sposobu myślenia. Po pierwsze, proponowali wyeliminować wszelkie pragnienia. Uważali, że zadowolenie nie wynika z posiadania wielu rzeczy, ale z pragnienia niewielu. Jeśli chcesz kogoś uszczęśliwić, powiadali, nie zwiększaj jego posiadłości, ale odsuń go od jego pragnień. Kiedy zapytano Sokratesa, kto jest najszczęśliwszym z ludzi, odpowiedział: ten, kogo zaspokaja to, czego ma najmniej. Stoicy wierzyli, że jedyną drogą do zadowolenia jest odrzucenie wszelkich pragnień, aż do chwili, w której nic i nikt nie jest nam już potrzebne. Po drugie, stoicy proponowali, żeby człowiek wyeliminował wszelkie swoje uczucia, wszelkie wzruszenia, aż do chwili, gdy będzie mu obojętne, co stanie się z nim i kimkolwiek innym. Epiktet mówił: zacznij od wazy lub sprzętu domowego. Jeśli się zbije, nie przejmuj się. Następnie zajmij się koniem albo psem. Jeśli wydarzy się im coś złego, mów: nic mnie to nie obchodzi. A dalej odnieś to też do siebie. Jeśli jesteś w jakikolwiek sposób urażony, powiedz sobie: to mnie nic nie wzrusza. Jeśli będziesz postępował tak dalej, dostatecznie długo, jeśli będziesz dość twardy, dojdziesz do chwili, w której oglądając cierpienia i śmierć nawet swoich najbliższych, będziesz mógł powiedzieć: nic mnie to nie wzrusza. Celem stoików było zniweczenie wszelkiego uczucia, wszelkiego wzruszenia ludzkiego serca. Ale jak to wszystko osiągnąć? Jak pozbyć się wszelkich pragnień i wszelkich uczuć? Należy to osiągnąć przez celowy akt woli, który we wszystkim widzi udział woli Boga. Stoicy wierzyli, że nic nie dzieje się bez woli Boga. Najbardziej tragiczne i bolesne wydarzenia pochodzą także z woli Boga. Jest więc bezcelowym walczyć przeciwko nim. Trzeba się samemu hartować, żeby móc to wszystko zaakceptować. W celu osiągnięcia zadowolenia stoicy usuwali uczucia i wzruszenia, wykorzeniali z życia miłość i zabraniali odczuwania troski. Jeden z filozofów chrześcijańskich powiedział: stoicy uczynili z serca pustynię i taki stan nazywali pokojem. Dostrzegamy tu od razu wielką różnicę pomiędzy stanowiskiem stoików a stanowiskiem apostoła Pawła. Stoik twierdził: poznanie zadowolenia jest celowym aktem naszej woli. Natomiast apostoł Paweł stwierdzał: wszystko mogę uczynić jedynie z pomocą Chrystusa, który wypełnia mnie swoją mocą. Dla stoika stan zadowolenia był ludzkim osiągnięciem, natomiast dla Pawła Bożym darem. Stoik uważał, że jest samowystarczalny. Apostoł swojego bezpieczeństwa szuka w Bogu. Filozofia stoików poniosła porażkę, bo pokładała nadzieję w ludzkich wysiłkach. Chrześcijaństwo zwycięża, bo zakorzenione jest w Bogu. Apostoł Paweł stwierdza, że jest w stanie stawić czoła każdej przeciwności. Nie odgrywa dla niego roli, ile posiada, bo wie, że w każdej chwili jest przy nim Jezus Chrystus. Dlatego wyznaje: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. A dalej apostoł pisze: dobrze jednak, że okazaliście mi pomoc w trudnościach. Wam, Filipi, wiadomo, że gdy zaczynałem głosić Ewangelię, wówczas, gdy już opuściłem Macedonię, byliście jedynym kościołem, który mi udzielał pomocy materialnej. Gdy byłem w Tesalonice, dwa razy przysłaliście mi pomoc w potrzebie. Nie zabiegam o dary dla siebie. Zabiegam o to, aby wasza ofiarność przyniosła jak najwięcej owoców. Potwierdzam, że otrzymałem wszystko, więcej niż mi potrzeba. Nie brak mi niczego, bo Epafrodyt doręczył dary od was tak miłe Bogu, jak woń ofiary całopalnej. Mój Bóg zaspokoi wszystkie wasze potrzeby ze swego bogactwa chwały, jaką ma w Chrystusie Jezusie. Bogu, naszemu Ojcu, niech będzie wieczna chwała. Amen. Wspaniałe słowa. Apostoł Paweł bardzo pięknie pisze o tym, jak cenny jest dar przesłany mu przez Filipian. Pisze: nie chodzi o to, że pragnę od was prezentu, ale wasz dar naprawdę cieszy moje serce. Niczego nie potrzebuję, ponieważ mam wszystkiego aż nadto. Ale jestem szczęśliwy, że otrzymałem od was ten dar. Wasza dobroć, wasza hojność, wasza troska o mnie będzie się wysoko liczyła na waszą korzyść w oczach Boga. Taki sens mają słowa apostoła. Pawła cieszyła szczodrość Filipian. Nie ze względu na niego, ale ze względu na nich. Apostoł Paweł używa słów, które niejako prowadzą do przekształcenia daru dla siebie w dar dla Boga. Nazywa ów dar przyjemną wonnością. To sformułowanie było typowym starotestamentowym zwrotem dotyczącym ofiary miłej Bogu. Słowa apostoła zawierają symboliczny obraz, w którym zapach ofiary Bóg odbiera jako słodki, jako miły. Tak więc radość Pawła z otrzymanego daru nie polegała na tym, czym ten dar był dla niego, ale czym był on dla Filipian i dla Pana. Nie oznacza to, że apostoł pomniejszał wartość owego daru. Jednak najbardziej cieszył się z tego, że dar ten jest miły Bogu. Żaden dar nie zubaża człowieka. Boże bogactwo jest dostępne dla tych, którzy kochają Boga i swoich bliskich i są gotowi do obdarowywania innych. dawca daru nigdy nie staje się uboższy. Przeciwnie, wzbogaca się, gdyż jego dar daje mu dostęp do darów i skarbów żywego Boga. Apostoł kończy swój list pozdrowieniami. Czytamy w trzech ostatnich wierszach. Pozdrówcie wszystkich wyznawców Chrystusa Jezusa. Bracia, którzy są ze mną, przesyłają wam pozdrowienia. Pozdrawiają was także wszyscy wierzący, szczególnie ci, którzy pełnią służbę na dworze cesarskim. Niech Pan Jezus Chrystus obdarzy was łaską. W tym końcowym fragmencie znajduje się bardzo ciekawe sformułowanie. Apostoł pisze, że przesyła specjalne pozdrowienia od braci, którzy są z domu cesarskiego. Użyte tu sformułowanie nie oznacza rodziny cesarza. Dom cesarski oznaczał to, co teraz nazywalibyśmy cesarską służbą pałacową. Na całym świecie znajdowali się członkowie domu cesarskiego, rozumianego w tym sensie. Urzędnicy, sekretarze, prowadzący finanse, odpowiedzialni za administrację, tworzyli personel dworu cesarza. Trzeba zwrócić uwagę na to, że już na tak wczesnym etapie rozwoju chrześcijaństwo przeniknęło do samego dworu cesarskiego. Nawet wśród tych, którzy rządzili i administrowali potężnym państwem rzymskim, znajdowali się już chrześcijanie. A działo się to na 300 lat przed uznaniem chrześcijaństwa za religię państwową. Już wtedy widoczne były pierwsze oznaki ostatecznego zwycięstwa Chrystusa. Ukrzyżowany cieśla z Galilei już wtedy zaczął rządzić tymi, którzy rządzili największym imperium w historii ludzkości. List apostoła kończą słowa: łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym. Filipianie wysłali Pawłowi swoje dary, ale on ma dla nich jeden szczególny dar, swoje błogosławieństwo. A czy jest większy dar nad pamięć o kimś w modlitwie? Skłońmy i my swoje głowy w krótkiej modlitwie. Drogi Boże, Ojcze nasz, dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy za Twój wielki dar, dar zbawienia, dar życia wiecznego. Dziękujemy za Jezusa Chrystusa. Dziękujemy za pokój i radość, które mamy dzięki Niemu.